Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się zwyczajowo na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Dziś spotkanie z doktor habilitowaną Magdaleną Stobińską, która jest koordynatorką projektu UpQ Info. O tym projekcie w dzisiejszym Naukącie, ale o co w ogóle chodzi, no to już wyjaśnimy z samą panią profesor.
Naukąt.
No dobrze, pani profesor, musimy na sam początek wyjaśnić w takim razie, czym jest w ogóle UpQ Info.
UpQ Info to jest projekt Komisji Europejskiej z obszaru działań Marie Curie. Po angielsku nazywa się to Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network. I jest to program, to jest to projekt konsorcjalny. W naszym wypadku to jest 15 instytucji, które jest zaangażowane. W tym jest 9 beneficjentów i 6 organizacji partnerskich. UW jest koordynatorem tego projektu i ideą jest realizowanie innowacyjnych badań, które są jednocześnie szkoleniem dla przyszłych kadr badawczo, pracujących w działach badawczo-rozwojowych różnych firm wysokich technologii. No takich jak na przykład Google, Microsoft czy właśnie IBM. I projekt AQUINFO ma za zadanie zrekrutować 15 studentów. Rekrutacja będzie prowadzona na całym świecie i stworzyć taki zgrany zespół z nich, który będzie pracował któregoś z beneficjentów, natomiast będzie taki student odbywał co najmniej półroczne staże u innych beneficjentów i w firmach, które są stowarzyszone z naszym projektem. W ten sposób Komisja Europejska chciała...
Naszym gościem w dzisiejszym Naukącie jest doktor habilitowana Magdalena Stobińska, a rozmawiamy o projekcie UpQ Info.
Naukąt!
To czy my już w takim razie możemy powiedzieć... No właśnie, z jakich dziedzin będą to projekty, żeby uchylić rąbka tajemnicy?
Tak, oczywiście. Nasza grupa zajmuje się technologiami kwantowymi, które implementujemy albo proponujemy implementować z platformą zintegrowanej fotoniki kwantowej. Czyli kwantowa fotonika zintegrowana i technologie kwantowe na tym oparte to jest obszar naszej działalności. Więc jeden student będzie stricte na tej platformie pracował, natomiast drugi student będzie miał nieco poszerzoną tą platformę, mianowicie o platformę ekscytonowo-polarytonową, która jest właśnie przedmiotem badań w IBM-ie w Zurychu. To będzie drugi student, ekscytonowe polarytony w półprzewodniku organicznym.
Rozumiem, że obydwie te strefy zainteresowań przez te firmy już mogą mieć jakiś konkretny, no właśnie, oni już konkretnie wiedzą, do czego mogliby to wykorzystać?
Tak, tak. Jeden student, pierwszy, o którym wspomniałam, to jest praca w zakresie komunikacji kwantowej. No i tutaj use case jest oczywisty. Chcemy mieć bezpieczne połączenia, bezpieczną możliwość wymiany klucza szyfrującego, możliwość przekazywania informacji, bądź też prowadzenie pewnych protokołów kwantowych, na przykład jak rozproszone obliczenia, czy rozproszona metrologia, korzystając z tych efektów kwantowych. Także w szczególności student pierwszy będzie pracował nad komunikacją kwantową Ziemia-satelita, czyli ten link pomiędzy dwoma odległymi obszarami na Ziemi, no na przykład Warszawą i Waterloo, albo Warszawą i Tokio, będzie prowadzony z użyciem właśnie satelity, który gdzieś tam nas będzie okrążał. Drugi student, skupiający się na platformie ekscytonowo-polarytonowej, będzie pracował nad wytworzeniem różnych urządzeń, które są oparte na dużej nieliniowości, jaką w tego rodzaju materiałach można obserwować. I przykładowym urządzeniem, który dzięki temu może powstać, jest to ekscytonowo-polarytonowy tranzystor, bądź też inne dobrze znane bramki logiczne, tak jak bramka CNOT, czy OR, XOR i tym podobne.
Jak będzie wyglądała rekrutacja w takim razie dla tych studentów? Bo skoro wiemy, że u nas będzie ich dwóch, ogólnie będzie ich 15, to podejrzewam, że no, bój będzie zawzięty.
Tak, jesteśmy zobowiązani przez Komisję Europejską do bardzo takiej wnikliwej i ścisłej selekcji. Tak jak już wspomniałam, rekrutacja będzie prowadzona na całym świecie, bo naprawdę chcemy wybrać drużynę 15 najlepszych kandydatów, jacy się do nas zgłoszą. Tutaj zarezerwowaliśmy w projekcie specjalne środki na to, aby wspomogła nas w tych działaniach firma PR-owska, która się bardzo dobrze zna na takiej nowoczesnej rekrutacji pracowników i to są metody, które ja rozumiem są w tej chwili stosowane właśnie w dużych korporacjach czy nowoczesnych firmach technologicznych, że nie polega to na tym, że wysyła się po prostu swoje CV ze zdjęciem i tam w suchy sposób jest coś opisane, tylko jest to rekrutacja interaktywna. To znaczy zaprasza się tych wszystkich, no już wstępnie, prawda, wybranych uczestników rekrutacji, zaprasza się do interaktywnych zespołowych zadań, jakichś gier, które mają za zadanie właśnie wyłonić tych kandydatów, którzy mają specjalne właśnie zdolności, nie wiem, analizy czy współpracy w ramach zespołu. No i takie właśnie pomysły tutaj już padały i ja nie jestem ekspertem od tego, ale całkiem ciekawe to brzmiało.
Do tego niezwykle ciekawego projektu realizowanego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym Naukoncie moim gościem jest doktor habilitowana Magdalena Stobińska, a rozmawiamy o projekcie UpQ Info.
Naukont!
Zawsze musi paść to pytanie przy tego typu projektach, jak wygląda, właśnie, bo naukowcy, którzy działają przeważnie, no, dzielą się na dwie grupy. Jedni to tacy, którzy prowadzą swoje badania przeważnie no, komputerowo na kartkach, na tablicach, a drudzy to ci, którzy zajmują się eksperymentami. Jak tutaj będzie wyglądała ta, czy jest to rozróżnienie również na, no właśnie, na naukowców i eksperymentatorów, czy ono się zaciera?
Może ja powiem przede wszystkim, co ja myślę. Ja uważam, że jeżeli chodzi o fizykę, to fizyka jest jedna. I zawsze staramy się, chociaż naszym obszarem głównym działalności jest proponowanie różnych protokołów kwantowych i to jest praca teoretyczna, koncepcyjna, teoretyczna. Niemniej no, i pozostajemy w ciągłym kontakcie z eksperymentalnikami, kolegami, czy też tutaj w Warszawie na Wydziale, czy też współpracownikami, którzy są właśnie członkami tego konsorcjum, ponieważ każdy pomysł chcemy przetestować. No, szczęście mamy takie, że nie zajmujemy się na przykład falami grawitacyjnymi i prawda, możemy zjechać kilka pięter niżej do piwnicy i w ciągu godziny dowiedzieć się, czy mamy rację, czy jej nie mamy. Także tutaj nadal będziemy drążyli to podejście i mam wrażenie, że również odpowiada to Komisji Europejskiej, ponieważ każdy z projektów, z tych 15 osób, jest projektem łączonym. To jest projekt, to są projekty, które są tak zwane intersektoral, czyli łączą doświadczenie nabywane w różnych sektorach. Tu jest to akademicki i biznesowy, ale również interdyscyplinarne, czyli zajmujemy się nie tylko jednym obszarem, czyli na przykład teoretyczną optyką kwantową, ale dodajemy do tego inne obszary, czy materię skondensowaną, a również doświadczenia, czyli każdy student będzie miał praktykę w laboratorium. Każdy student, który zaproponuje jakąś teorię, będzie musiał wybrać się do laboratorium, dowiedzieć się, no, co jest dostępne, jakie komponenty, jak one działają i czy to, co zaproponował, w ogóle ma sens, a jak nie, no to jak to zmienić. No i prawdopodobnie będzie brał udział aktywny w eksperymencie. No oczywiście, jeżeli ktoś ma większe skłonności do pracy teoretycznej, nie będzie ustawiał całego eksperymentu samodzielnie, no bo to jest duża wiedza i w tym się też trzeba specjalizować, ale na przykład pomóc w projektowaniu tego eksperymentu, czy już na przykład w zebraniu statystyki i analizie danych, jak najbardziej taka osoba może uczestniczyć i będzie.
Chciałem trochę rozprawić, znaczy cały czas staram się trochę rozprawić z tym mitem i pokazywać, że na fizyce no właśnie teoretyk bez eksperymentu no trochę będzie miał ciężko, ale już chyba jesteśmy na tym etapie, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że no właśnie tych dwóch mitycznych naukowców bez siebie no trochę nie może istnieć już w XXI wieku.
Chciałabym rzeczywiście, żeby tak było, że już wszyscy są co do tego przekonani. Mam nadzieję, że tak jest. Na pewno my jesteśmy przekonani w całym tym konsorcjum, które zbudowaliśmy i tak będziemy postępować, bo rzeczywiście ważne tak naprawdę w tej naszej naukowej działalności są pomysły, jest kreatywność, a także zdobywana wiedza, którą po prostu zdobywamy czytając artykuły kolegów z branży, a następnie łączenie tego i pokazywanie jakiejś wartości dodanej, czy też to zrobimy za pomocą kartki i ołówka, czy też pójdziemy do laboratorium i złożymy kilka komponent ze sobą, to już jest wszystko jedno, bo tak naprawdę liczy się to co jest czymś nowym, co wynika z naszej pracy.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pomoc tym studentom, jeżeli mówimy o, no właśnie, o kadrze naukowej, która będzie wspierać ten projekt, bo wiadomo, że jeżeli ten student trafi już do tego ośrodka, który jest mu przypisany albo będzie mu przypisany, no to on raczej potrzebuje jakiegoś wsparcia, no właśnie, chociażby merytorycznego.
Tak, oczywiście, no to jest ogromne zobowiązanie. Ja zaczynając prowadzić swoją grupę kilka lat temu, w 2012 roku, jeszcze na Uniwersytecie w Gdańsku, nie zdawałam sobie sprawy, ale teraz już sobie zdaję sprawę, że to jest naprawdę duże zobowiązanie, bo to jest, oczywiście, no to są dorośli ludzie, no ale jednak przynajmniej częściowo to jest w naszych rękach mentora, jak ta kariera się potoczy. I tutaj w tym projekcie, ponieważ to jest bardzo, tak jak mówię, ważne i odpowiedzialne zadanie, to mentorowanie jest bardzo dobrze rozbudowane, to znaczy oczywiście każdy student ma swojego głównego mentora, ale są również mentorzy pomocniczy, to znaczy na przykład jeżeli ja prowadzę badania głównie w obszarze teoretycznym, to na pewno będzie wyznaczony mentor, który wspomoże tego studenta w analizie eksperymentu, czy też w propozowaniu tego eksperymentu, ale również będzie mentor związany z firmą, czyli ktoś, kto go wprowadzi i pokaże, jak działa firma, bo rzeczywiście firmy działają jednak w zupełnie inny sposób niż grupy naukowe w instytutach i na uniwersytetach.
No dobrze, pani profesor, my w takim razie będziemy obserwować to, co dzieje się z projektem UpQ Info. Czy my właśnie będziemy mieli szansę podglądać gdzieś, jak ta praca wygląda?
Tak, serdecznie zapraszamy. Outreach, czyli ta działalność taka przeznaczona dla oczu i uszu ogólnej publiczności, jest bardzo ważna i dobrze rozbudowana. Będą tutaj różnego rodzaju spotkania i demonstracje. Będziemy brali udział w takich większych programach, jak właśnie czy Noc Naukowca, czy Dni Otwarte. I na pewno będziemy chętnie demonstrowali i próbowali zaciekawić szerszą publiczność i pokazać, że fizyka jest naprawdę fascynująca i takie nudne zadania w szkole rozważane jak zjeżdżanie samochodzikiem po równi pochyłej, no owszem, ale to nie tylko to.
No dobrze, dziękuję serdecznie pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy oczywiście w przyszły wtorek.
Chciałaby pomóc załatać tak zwaną Dolinę Śmierci, która niestety charakteryzuje europejskie badania naukowe. To znaczy chodzi o to, aby badania, które i wyniki badań, które powstają na uniwersytetach, w instytutach badawczych, miały przełożenie na, były wdrażane i miały przełożenie na gospodarkę, no i produkt krajowy brutto poszczególnych krajów europejskich.
Możemy najprościej powiedzieć, że to po raz kolejny styk nauki z korporacjami, z dużymi firmami, może nie tylko dużymi.
Możemy tak powiedzieć, ale myślę, że lepiej byłoby powiedzieć, że to jest współpraca środowiska akademickiego z firmami wysokich technologii, bo nie są to tylko duże firmy, aczkolwiek takie też mamy na pokładzie, właśnie wspomniany IBM, czy choćby przewodniczącym naszej Rady Przemysłowej w projekcie jest Airbus. To są nazwy wszystkim dobrze znane, ale ideą też jest taka, to, żeby wciągnąć do współpracy firmy o mniejszym kalibrze, a również startupy, bo jest to dla nich doskonały sposób rozwinięcia się, jakby przejęcia oczywiście w przyjazny sposób pomysłów i wyników badań z akademii do siebie, do laboratorium, żeby, prawda, wdrożyć to na większą skalę, a następnie skomercjalizować.
Czy ta współpraca będzie wyglądała w takim razie w ten sposób, że to właśnie te poszczególne firmy, korporacje będą wybierały sobie jakiś konkretny projekt, nad którym, który będzie dalej opracowywany, czy on będzie wymyślany totalnie od zera, czyli ta firma powie, potrzebujemy takiego i takiego rozwiązania, tego i tego szukamy, nad tym będziemy pracować.
No, byłoby pięknie, ale Komisja Europejska woli więcej konkretów już tak od początku, w związku z tym ten etap mamy już za sobą. W momencie, kiedy organizowałam konsorcjum, zaprosiłam wszystkich uczestników konsorcjum, czyli i beneficjentów, i partnerów, na spotkanie do Warszawy, które odbyło się pod koniec września zeszłego roku. I na tym spotkaniu omówiliśmy sobie właśnie, kto jaką ekspertyzą dysponuje i kto dysponuje jakim laboratorium i jakie ma zamiary odnośnie przyszłej ścieżki rozwoju. I na podstawie tego spotkania, krótkich prezentacji, które tutaj sobie przedstawiliśmy nawzajem, zidentyfikowaliśmy właśnie takie podsieci w ramach naszego konsorcjum, takie mini grafy, które właśnie rozpinają projekt, każdy jeden, taka podgrupa rozpina projekt pojedynczego studenta. Także na przykład nasz student, będzie w Warszawie dwóch studentów z tych 15 umocowanych na Wydziale Fizyki i jeden z naszych studentów pojedzie do właśnie do IBM-a, do Zurychu, a następnie do firmy NTT, Nippon Telegraph and Telephone, do Tokio. My przyjmiemy na pewno studenta w zamian z IBM-a, ale również z Uniwersytetu w Wiedniu i Uniwersytetu w Brukseli, o ile dobrze pamiętam, jak również z Imperial College London. Drugi nasz student pojedzie na Uniwersytet Paderborn w Niemczech, a następnie do firmy Single Quantum, która się mieści w Delft w Holandii, i do Kanady na Uniwersytet w Waterloo i do Instytutu Kwantowego Komputera, który się tam mieści, jest stowarzyszony z tym uniwersytetem.
Naukąt!
Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.